środku dnia.
Łukasz Kurzawski realizuje audycję, Tomasz Jędraszczak przed mikrofonem. Dziś o tym, co dzieje się wokół nas już od wielu miesięcy, a właściwie już prawie będziemy mówili, że od lat. Apele o szczepienie dorosłych i dzieci, namowy, konkursy z nagrodami, płatne reklamy w telewizjach i radiach, wypowiedzi ministra zdrowia i innych polityków z namowami, przestrogami, a nawet zapowiedzi ewentualnych sankcji dla niezaszczepionych, punkty szczepień stacjonarne, mobilne, w ośrodkach zdrowia, w szpitalach, w centrach handlowych, pogadanki w szkołach, ograniczenia dla niezaszczepionych, na przykład jeśli chodzi o czas odwiedzin w szpitalach. Skutek tego wszystkiego, w Polsce zaszczepiono co najmniej jedną dawką 51,5% populacji. Do promocji szczepień włączają się też gminy, którym obiecano nagrody, no bo cały czas podkreśla się, że ten tak zwanego wyszczepienia stopień jest za mały, a w gminach z kolei dzięki temu powstają niecodzienne inicjatywy. Teraz będzie przykład takiej inicjatywy. W małej wsi Gębarzewo koło Gniezna mieszkańcy przed dożynkami urządzili przy drodze tłomiany punkt szczepień. Czy się szczepimy? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Co nas do szczepień skłania? O tym będziemy rozmawiali, ale wcześniej wraz z naszym reporterem przenieśmy się do tego mobilnego punktu szczepień. Tam był nasz reporter Rafał Muniak.
Myślę, że ci, co chcieli, to już się zaszczepili, nie? Może jeszcze tam ktoś się zdecyduje. Ale czy przez nasz punkt? No myślę, że może trochę tam to reklamę da, nie?
Pani Janina z niewielkiej wsi Gębarzewo z dumą opowiada o lokalnej promocji szczepień, która przed dożynkami stanęła przy ulicy naprzeciw jej domu.
No zrobiliśmy to w ramach konkursu na zagrodę dożynkową.
Zdradza sołtys z Gębarzewa Tomasz Ryszczuk.
Może to nie przypomina zagrody dożynkowej, ale miało też pokazać innym ludziom, że warto się szczepić i dlatego też powstał wiejski punkt szczepień.
W skali 1:1, z tym jednak wyjątkiem, że jak to na wsi, przed dożynkami...
Wszystko zrobione jest ze słomy.
Można dotknąć też tych butelek ze szczepionkami. Ni do Gęba.
Produkowano niedaleko od miejscowości Gębarzewo, bo w miejscowości Nidom. Stąd też nazwa Ni do Gęba, połączona od dwóch miejscowości Nidom i Gębarzewo.
I przed czym chroni Ni do Gęba?
No oczywiście, no przed wirusem. I promuje jak najbardziej szczepienia, prawdziwe szczepienia przeciw koronawirusowi.
I ściany zrobione są z balotów, a wewnątrz punktu postaci jak żywe. Przy stoliku siedzi słomiana pani doktor i obok niej taka duża strzykawka.
Może przestraszyć, ale też może zachęcić, no bo tak naprawdę największa atrakcja to była ta strzykawka. Wszyscy udawali, że robią sobie zastrzyki.
No, to na pewno była atrakcja. Podobno z 500 osób znalazło się tam, żeby robić sobie zdjęcia w tym słomianym punkcie szczepień, ale w pewnym momencie szczepienia wyhamowały i wówczas do mniejszych miejscowości ruszyły szczepieniobusy, żeby ułatwić ludziom podjęcie decyzji i ułatwić sam proces szczepienia. Taki szczepieniobus był między innymi, on był w wielu, wielu miejscowościach, pewnie jeszcze wciąż jeżdżą. Był też w Gnieźnie. W czasie jednodniowej akcji w Gnieźnie zaszczepiło się ponad 120 osób. Kto z nich korzysta?
A gdzie ja mam chodzić i poszukać, a tu przychodzę i bez kolejki, o.
Do szpitala pan nie chciał iść się szczepić?
No pewnie.
Dlaczego?
No po co mam w kolejce tam stać, albo się i zapisać za miesiąc czasu, a ja wiem, czy ja dożyję za miesiąc czasu.
To trochę pesymistycznie.
No tak.
Pani ma więcej optymizmu, widzę.
No to człowiek dla swojego dobra to robi, dla ludzi, prawda?
No, wie pan, człowiek się zastanowił, bo to za dużo taki pierdół szło, że to szkodzi, że nie szkodzi. No widzi pan, jak to jest, nie?
Namawiają, żeby się szczepić.
Człowiek zawsze zwleka. Teraz jest okazja, można się zaszczepić.
Jest to bardzo komfortowa opcja dla osób, które są zabiegane i nie chcą też czekać na kolejną dawkę, dlatego że tutaj szczepimy od razu. Jest ona jednodawkowa.
Mówi lekarka Kinga Skotnicka, wykonująca szczepienia.
Mam nadzieję, że jak najwięcej osób się zgłosi.
Jak długo trwa całe szczepienie od momentu wejścia pacjenta do autobusu?
Sama kwalifikacja, zależnie od przyjmowanych leków, chorób towarzyszących, wywiadu medycznego, trwa zazwyczaj nie dłużej niż 3-5 minut. Następnie wykonuje się bezpośrednio po tym szczepienie. Osoby zaszczepione powinny odczekać no minimum to 10-15 minut po szczepieniu, żeby wykluczyć ewentualnie jakiekolwiek reakcje.
Raz, dwa, trzy, kwadrans i właściwie z głowy, tak mogłoby się wydawać. No i kiedy rozpoczął się rok szkolny i przed rozpoczęciem roku szkolnego już pojawiły się informacje, że Ministerstwo Zdrowia zaleca organizowanie szczepień w szkołach dla dzieci od 12 roku życia. Tu rzeczywiście były pogadanki w szkołach, były informacje, chociaż odzew, jak się okazuje, zbyt wielki nie miał.
Dlaczego się szczepicie?
Bo będą z tego korzyści. Na przykład na wycieczkę będę mógł pojechać, jak się zaszczepię.
Kolega?
Bo mama kazała.
I posłuchałeś?
Tak.
Tak z własnej woli, aby już to mieć za sobą.
W przypadku tego, jak ktoś zachoruje w klasie, to nie będziemy mieć kwarantanny i możemy po lekcjach wychodzić sobie z kolegami.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, szkoła umożliwiła rodzicom zaszczepienie uczniów klas 7 i 8.
Mówi Ewa Korzybska, zastępca dyrektora szkoły. Dużo osób się zgłosiło?
Kilkanaście, ale duża część uczniów została zaszczepiona już przez rodziców wcześniej. Przynajmniej połowa uczniów. Tylko szczepimy te dzieci, których rodzice byli chętni.
Ale część rodziców uczniów wyraźnie opowiedziała się przeciwko szczepieniom, mówi dyrektorka Anna Knocińska.
Część rodziców nie życzy sobie szczepień, nie życzą sobie również, żeby w ogóle informować, edukować na ten temat. Każdy ma prawo do swojego zdania.
A nauczyciele są zaszczepieni?
Tak, w zdecydowanej większości nauczyciele są zaszczepieni podczas akcji, która odbywała się wiosną.
Teraz była akcja szczepienia uczniów, jak słyszymy, z bardzo słabym odzewem. A dlaczego dzieci w szkołach powinny się szczepić, to znaczy niekoniecznie w szkołach, ale szkolne dzieciaki, przynajmniej od 12 roku życia? Tak twierdzi lekarz i wicedyrektor powiatowego szpitala w Gnieźnie, dr Mateusz Hen.
Średnio w kraju mamy wyszczepionych do 18 roku życia 30% populacji, czyli między 12 a 18 rokiem życia. Tu mówimy o osobach, które mogą być szczepione szczepionką Pfizer. W Polsce obowiązuje generalnie kalendarz szczepień i każde dziecko do roku 18 roku życia podlega szczepieniom według kalendarza. Większość tych szczepień jest bardzo podobna tak naprawdę do szczepień, które w tej chwili państwo wprowadziło w ramach walki z pandemią COVID-u. Więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego tutaj pojawiają się jakieś wnioski, aby tych dzieci jednak nie szczepić.
Czy podobne, czy niepodobne? Tutaj jest dużo polemik i wątpliwości. Z pewnością jeszcze w naszej audycji do tego wrócimy, ale nawet ci, którzy się szczepią, jak się okazuje, mają wątpliwości i o nich mówi jedna z matek z Gniezna, która czuje się, jak twierdzi, społecznie przymuszana do szczepienia, chociaż zdecydowała się na szczepienie syna i siebie samej.
Mam dziecko w podstawówce, ma 12 lat i no miałam dużo wątpliwości. Ja mam nadal bardzo dużo wątpliwości co do szczepionek i waham się ciągle. Natomiast podjęłam jak gdyby decyzję, że no zaszczepiony będzie. I tym samym ja jako ostatnia w rodzinie też zdecydowałam się na szczepienie. Bo obawiam się ostracyzmu szczepionkowego, bo mówi się coraz częściej o tym, że mimo wszystko ludzie, którzy nie poddadzą się szczepieniu, mogą mieć utrudniony dostęp do pewnych rzeczy. Pojawiła się jakaś opinia czy pogłoska, że może być to problematyczne w pracy. To w tym momencie podjęłam decyzję, że pomimo wątpliwości, wielu obaw i niechęci, jednak się zaszczepię i dziecko też. No i zobaczymy, co będzie.
Czyli w tym przypadku można powiedzieć o argumentacji poza medycznej, a raczej społecznej. 24 minuty po godzinie 12. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Czy się szczepimy? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Co na do szczepienia skłania, jakie są przesłanki medyczne, czy też przede wszystkim reklama i namowa i te wszystkie informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, no i skłaniają do tego, by szczepienie podjąć. 618-654-654. Zapraszam Państwa do rozmowy, a pod koniec jeszcze będziemy umówiłem się na rozmowę z lekarzem i jednocześnie duchownym. Szukałem kogoś, kto mógłby też porozmawiać i udało się. A teraz pani Ania. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
Dzień dobry,
pan
witam.
Wiktor z koła. 618-654-654, 12:25, Radio Poznań, słucham.
Jestem gorącą zwolenniczką szczepień. Dawno się zaszczepiłam, dawno cała moja rodzina liczna jest zaszczepiona. Jak słucham ludzi, którzy mają wątpliwości, mają do tego prawo, oczywiście to jest wybór, tylko mam wątpliwości, bo Mam wiedzę ogromną z biologii, z biotechnologii, z biochemii, z wirusologii i wiem, że to nie będzie działać. Jeśli ktoś ma wątpliwości, bo ma wątpliwości, bo ktoś mu powiedział, a nie jest to poparte żadną wiedzą naukową, znaczy, ci ludzie tego, mogą, no, ale to jest ich wybór.
Niekoniecznie wiemy, czym się kierują. Mają wątpliwości, chociaż nie muszą zdradzać, na czym opierają.
Ale
tak?
Najczęściej nie są to wątpliwości podbudowane rzetelną wiedzą naukową, nie oparte o autorytety. Mam wątpliwości, no bo nie wiem, co, trudno mi to ocenić. W każdym razie ja jestem.
A w drugą stronę pani twierdzi, że autorytet tych, którzy przekonują, pani wystarcza do tego, żeby się zdecydować.
Naturalnie.
Bo pani, jak rozumiem, że też wiedzy głębokiej nie posiada na ten temat, ale opiera się o autorytety.
No mam w rodzinie. Ja akurat biochemika i biologa, także też z tego źródła czerpię, akurat to było wygodne. Także no ufam autorytetom. Uważam, że szczepionki uratowały ludzkość przed wieloma chorobami. Uważam, że powinniśmy się szczepić. Nie rozumiem zupełnie tych obaw, ale wolno tym ludziom mieć takie obawy. Oczywiście i wolno im podjąć taką decyzję, tylko no, to jest ich wybór. Po prostu będą umierać. Powiem tylko krótko, jechałam w pociągu i pani mnie zapytała, mniej więcej w moim wieku, czyli też starsza pani, czy pani się szczepiła? Ja mówię, że tak. Ach, to wie pani, ma pani tylko 2 lata życia. Ja mówię, fajnie, w moim wieku 2 lata to dużo. Mówię, natomiast pani może umrzeć w każdej chwili. Do widzenia. No.
Ja już widzę, że to działa bardzo ciekawie, bo w dwie strony ciekawie, można się tutaj przekonywać i straszyć, ale używajmy rozumu.
Ale wybór ludzi, którzy się nie szczepią...
Dobrze, ale pani też przed chwileczką powiedziała, że niech się nie szczepią ich wybór, ale umrą zaraz. No i właściwie powiedziała pani to, co powiedziała pani tamta pani w pociągu też, prawda?
No tak, bo ktoś mnie zaatakował, bo jak się ktoś mi mówi, że mam 2 lata życia, ja wie, to fajnie, to trochę długo.
Niech pani żyje długo i jeszcze dłużej.
Wie, no nie powinno, wiem, ma pan redaktor absolutną rację.
No, użyła pani tego samego argumentu, co tamta pani, tak? Więc ja bym, tak, unikamy emocji.
Unikamy, oczywiście.
Opieramy się o analizę rozumową.
Dawno się zaszczepiłam, będę szczepiona po raz trzeci na grypę, też się co roku szczepię. Jeszcze tylko powiedzieć jedno zdanie. Szczepionki nie chronią przed chorobami. Szczepionki chronią przed powikłaniami po chorobach, czyli zapalenie mięśnia sercowego i inne paskudne choróbka. Szczepionki chronią przed tym, że nie będziemy zaintubowani, nie będziemy musieli leżeć pod respiratorem. Szczepionki chronią przed grypą, bo nie będziemy mieli innych poważnych powikłań, a grypa jest poważną chorobą. Bardzo żegnam, bardzo pozdrawiam. Szczepionki uratowały
ludzkość. Tak nam tłumaczą ci, którzy je propagują. A pan Wiktor z Koła. Dzień dobry, panie Wiktorze.
Dzień dobry. No, proszę pana, ja się szczepiłem, bo wiele już słyszałem od jednego, jeden mój kolega z okolic Bydgoszczy, który zachorował na tego koronawirusa w samą Wigilię, czyli pod koniec ubiegłego roku. Po kilku miesiącach w okolicach Wielkanocy powiedział mi, że przez tego wirusa gorzej widzi, gorzej słyszy. No później słyszałem w razie, że dużo ludzi traci słuch. No więc ja już jestem niewidomy. Jak jeszcze miałbym stracić słuch, to rzeczywiście byłoby tragedia.
No, pan Wiktor,
no ale co ja na ten temat myślę?
Argument podał.
Ale co ja na ten temat myślę? Proszę pana, tu sobie trzeba jasno powiedzieć. Ten koronawirus to przejaw gniewu Bożego. Na to wszystko, co ten świat ostatnio wyprawia, na te dewiacje, za które Sodoma i Gomora została ukarana całkowitą zakładem, przede wszystkim na oddalanie się od Boga, na wypisywanie się dzieci z lekcji religii, na uleganie tej propagandzie lewacko-libertyńskiej.
Panie Wiktorze, dobrze,
jeżeli
dziękuję.
Jeżeli my nie upamiętamy wszyscy, ale to wszyscy, to proszę pana, jeżeli już słychać, że będzie trzeba przyjąć trzecią dawkę, a nawet co pół roku ją powtarzać. Taki Izrael. Oni tam myśleli, że już z tego wyszli, a właśnie u nich z dnia na dzień to skoczyło.
No widzi pan, czyli no, szczepią no wszędzie, się, a jednak ich to nie ochroniło. Dziękuję panie Wiktorze bardzo. No, to ja tylko powiem, że jeżeli jakby iść tą retoryką, że to gniew Boży, no to Pan Bóg jest silniejszy niż szczepionka, gdyby tak patrzeć, prawda? I wtedy czy ta szczepionka zadziała. Troszkę będzie z uśmiechem, no bo trudno bardzo, bardzo poważnie, chociaż temat jest niezwykle poważny, więc opieramy się o to, co można rozumowo udowodnić. Pan Sławek, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I kto jeszcze do nas dzwoni? Dzień dobry. Halo, kto jeszcze?
Witold.
Panie Witoldzie, pan Sławek przed panem, dobrze? Dziękuję serdecznie. Panie Sławku, proszę uprzejmie.
Witam serdecznie wszystkich. Właśnie brakuje mi rzeczy w tej powiedzmy całej propagandzie.
Halo, halo.
Pan?
Mieliśmy przerwę.
Aha.
Proszę jeszcze raz powiedzieć. Czegoś panu brakuje?
właśnie brakuje mi takiej debaty, żeby powiedzmy była taka możliwość wypowiedzenia się tych fachowców, bo no, wiadomo, że są dwie strony tutaj sporu. Jedni mówią, że szczepionki są zdrowe i dobre i są pomocne dla wszystkich ludzi. Natomiast drudzy fachowcy mówią, że no niekoniecznie jest to najlepsza droga, która jest możliwa i brakuje mi po prostu takiej publicznej może jakiejś takiej debaty, która by powiedzmy dała możliwość wypowiedzenia się jednej i drugiej stronie, bo jak widzimy, że we wszystkich mediach jest sytuacja taka, że po prostu wszyscy, którzy się wypowiadają, są pro szczepionkowi i mówią, że to jest jedyne
dobro, państwo, które... To podrążmy to. Pan mówi, że brakuje debaty w mediach, że wszystkie media z kolei, do których pan ma dostęp, są proszczepionkowe. To skąd pan wie, że jest ta druga strona, która...
No, powiedzmy z takich mniej oficjalnych źródeł. No wystarczy, nawet na antenie Radia Poznań był temat poruszany odnośnie tego programu Warto Rozmawiać, gdzie zostali zaproszeni ludzie, którzy no, mają troszeczkę inne zdanie.
Mówimy o programie pana Janka Pospieszalskiego, program już nie istnieje w telewizji publicznej, po tej audycji.
Się od tego właśnie, właśnie od tego się zaczęło. No i to jest, i to świadczy o tym, że no nie wiem, albo boimy się rozmawiać i brakuje tutaj jakichś argumentów, lub też ta strona, która jest pro szczepionkowa, no boi się rozmawiać, no bo nie ma argumentu.
Tak?
No tak, no brakuje mi po prostu takiej
pani, która dzwoniła, pani Ania mówiła, że właśnie ta strona opiera się o argumenty, a druga mówi nie, bo nie. No, czy pan ma też takie wrażenie?
Strona, bo druga strona nie ma możliwości się wypowiedzenia w mediach. No, nie, no wystarczy spojrzeć jakiekolwiek media. No, gdy spojrzymy na stronę polityczną, to sytuacja jest taka, że powiedzmy TVN pokazuje coś innego,
TVP
pokazuje
coś innego,
a jeżeli chodzi o szczepionki, wszyscy są zgodni, tak, trzeba się szczepić. No dla mnie to jest takie, a robienie jeszcze jakichś loterii i jakichś takich promocji w ogóle, no to wygląda tak, nie wiem, no jak jakaś wyprzedaż, no dla mnie jest to takie bardzo wątpliwe, no i dlatego też chociażby się nie szczepię, no mam wątpliwość. Mam wątpliwość, której nie jest w stanie nikt mi rozwiać, bo nie ma tej debaty.
Szukałem rozmówcę do dzisiejszej audycji, żeby o tych wątpliwościach, które państwo teraz zgłaszają, porozmawiać. Zapowiadam od razu, że za chwilkę będę rozmawiał z Dominikaninem, który jest też lekarzem, z ojcem Jackiem Norkowskim, no bo tak sobie myślałem, kogo tutaj wybrać. Jak wybiorę kogoś na przykład z Ordo Medicus, Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy, to ktoś powie, że to jest grupa, która, nie wiem, jest wobec kogoś w opozycji. No więc ustaliłem, że człowieka niezwiązanego politycznie z niczym, w dodatku duchownego, zapytam i ta rozmowa za chwilkę będzie. Zobaczymy, jak ona przebiegnie. Panie Sławku, dziękuję.
Dziękuję
serdecznie. Proszę słuchać. 12.33 Radio Poznań, audycja w środku dnia. Panie Witoldzie, zapraszam do rozmowy.
No, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja nie neguję tego, że ten wirus jest.
No bo jest, tak.
Na przykład już neguję te dane, które państwo między innymi podajecie o zakażonych. Na jakiej podstawie? Na podstawie testu, który nie służy ku temu? Nie ma, nie
pan
ma
mówi o tezie...
przesłanek, żeby określić tych, którzy są zarażeni. Na podstawie testu, który się do tego nie nadaje.
Pan mówi o teście tym, który jest tak jakby przesiewowo przy każdym podejrzeniu robiony i wychodzi albo pozytywny, albo negatywny wynik, tak?
Dobrze, tylko powinniście państwo głośno powiedzieć, że to jest prawdopodobne zakażenie, a nie, że tyle i tyle jest zakażonych. Jeszcze jedna sprawa. Tego preparatu, w którym w tej chwili szczepią, nie powinno się nazywać szczepionką, bo to nie jest szczepionka. Szczepionka ma określony program badań, a to coś, to jest po prostu preparat.
Tu nie chodzi tylko o czas badań, chodzi także o sposób pozyskania tego preparatu, czy też szczepionki. Szczepionka tradycyjna to jest szczepionka, preparat oparty o jakby dezaktywowany wirus czy bakterie i on bez możliwości zakażenia wywołuje u nas reakcję układu immunologicznego. Tutaj mamy rzeczywiście fragment RNA, czyli coś, co dopiero pobudza nasze komórki do tworzenia białka, które z kolei wywołuje reakcję immunologiczną. I rzeczywiście jest to duża różnica, jeżeli chodzi o sam sposób tworzenia tego preparatu. To prawda, jest to inna rzecz.
Nie wydaje się panu, że to trzeba publicznie ludziom wytłumaczyć? Żeby nie było żadnej paniki, żadnego straszenia. No,
panika to jest najgorsza rzecz i strach to jest najgorsza rzecz, bo sam strach zabija przecież z tego, co wiemy, prawda?
Tak, w Polsce warto rozmawiać, że chłop porozmawiał jeden program i przestał. Przestało być warto rozmawiać już. Tak jest w Polsce.
Rozmawiamy.
Tak.
Panie Witold, rozmawiamy teraz.
Ja rozumiem, że najlepiej by było zadzwonić do jakiegoś koncernu farmaceutycznego i oni będą się podpisywać dwoma nogami i dwoma ręcami za tym, żeby szczepić, bo to są pieniądze. To są ogromne miliardy dolarów.
To jest jeden z aspektów na pewno tego.
To trzeba głośno mówić. Starsi ludzie już są tak wystraszeni, że się boję wychodzić na dwór.
Czy pan potwierdza, że ten strach w narodzie jest jednak przed wirusem?
Tak.
Dobrze, to był pan Witold.
Strach wywołany przez dziennikarzy.
Pan Witold, nie wpisuje się w to. Od razu mówię. Nie straszę państwa. Pan Witold, dziękuję bardzo. Pan Tadeusz, króciutko, proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry. A skąd pan wie, że pan Tadeusz?
Tak sobie trafiłem.
Tak, to dobrze pan trafił. Ja powiem tak, sprawa jest krótka, bardzo krótka. Nie trzeba nic wiedzieć na temat wirusa, wirusologii, na temat szczepionek, preparatów. Wystarczy tylko pomyśleć, jeżeli rząd do czegokolwiek nas przymusza, dobrowolnie nalega, to znaczy, że to jest wysoce podejrzane.
No ale możemy założyć, że rząd chce dobra Polaków, prawda?
Proszę pana, ja trochę żyję na tym świecie i proszę, pan też umie to zauważyć na pewno, że do czego rząd namawiał, to wszystko się kończyło fiaskiem. Weźmy na przykład trzeci filar.
To byśmy tak? byli nie fair, gdybyśmy powiedzieli, że wszystko kończyło się fiaskiem i że ten rząd odpowiada za wszystkie filary, które były. No to tak też nie mogę powiedzieć. Ale okej, okay, rozumiem pana nieufność powiedzieć. I pan twierdzi, że jakby z góry założenie dobrowolnej obowiązkowości, tak? To panu nie pasuje.
Jeszcze chwileczkę. Firmy farmaceutyczne, producenci nie biorą odpowiedzialności za skutki uboczne szczepień, tak?
To prawda.
To prawda. Proszę pana, czy pan by kupił samochód, gdyby pan producent nie dał gwarancji? Na pewno by pan nie kupił.
Nowego nie.
A to jest tylko kwestia kilkudziesięciu tysięcy, a tutaj ludzie własne zdrowie oddają, właściwie nie wiedzą za co, bo większość idzie, podpisuje przy szczepieniu, podpisuje się zgodę, tak?
To jest też pytanie, czy państwo analizują rzeczywiście te informacje, które są zawarte. To jest bardzo ważna uwaga. Panie Tadeuszu, dziękuję. Jeszcze pan Michał.
Jeszcze jedno muszę powiedzieć.
Szybciutko.
Krótko. Technologia mRNA w tych szczepionkach Pfizera i Moderny jest testowana w tej chwili na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. I ona jest testowana na zwierzętach. A teraz robi się testy na ludziach.
Proszę tego nie wiem, ale to pan Tadeusz nam podaje jako informację. Bardzo dziękuję.
Proszę poczytać. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Na pewno jest tak, że trzecia faza trwa w tej chwili w Polsce. Pan Michał, bardzo króciutko, bo już czeka rozmówca, którego zapowiadałem. Panie Michale, proszę uprzejmie.
Sytuacja wygląda w ten sposób w porównaniu z innymi krajami. Nasi rządzący w obawie o stratę popularności, wynik wyborów, nie wprowadzają środków konkretnych. Włoski premier Draghi, który jest premierem wybranym na okres tego właśnie ciężkiego stanu finansowego i chorobowego we Włoszech, miał jaja. Nie tak jak nasi rządzący, miał jaja, bo wprowadzono u nich przepis, w tej chwili się wprowadza przepis, że mają mieć wszyscy ci szczepienia, którzy pracują z ludźmi. To znaczy nauczyciele, służba medyczna cała, i jeszcze parę innych branż muszą mieć wszyscy. Natomiast ten, kto nie ma szczepienia przeciwko temu, musi przedstawiać co chwilę zaświadczenia z wymazów.
No, ale tu słyszał pan przed chwileczką, że te wymazy i testy nie są wiarygodne.
Chwileczkę. Natomiast ci, którzy nie mają szczepień, mogą również pójść na urlop, ale bezpłatny.
No i co, segregacja sanitarna?
No, trzeba mieć jaja, żeby to wprowadzić.
No to trzeba wprowadzić najpierw nakaz. Skuteczne. Nie wiem, czy we Włoszech jest nakaz szczepień. U nas jest to szczepienie dobrowolne. Podkreślam, bo to jest jednak ważna informacja, że nie ma obowiązku szczepień w Polsce. Nie, tak?
Dla określonych grup.
Nie ma w ogóle na razie.
Znaczy, ja czytam codziennie włoskie gazety, no nawet się związkowcy zgodzili, prawda? Mhm.
Dobrze.
Nawet się związkowcy godzili.
Czyli rozumiem,
nawet,
że tak.
Nawet Salvini został przegłosowany, okay. że to będzie musiało być, bo pochowali tysiące ludzi, prawda?
No.
Pochowali tysiące ludzi i policzyli, że to jednak nie jest zabawa.
Panie Michale, dziękuję.
Mogło w ogóle nie być.
Pan Michał, zwolennik jednak radykalnych rozwiązań. Jak na razie widzimy, że nie jest tak źle w Polsce. No to zapowiadana rozmowa 12.41 się zbliża. Czas zatem, żeby porozmawiać z kimś, kto też odpowie na trochę pytań, które się pojawiło w tej audycji, czy też w wypowiedziach osób, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Muniak, Gnieźnie. Kontaktuję się z Dominikaninem, ojcem Jackiem Norkowskim, który jest także lekarzem. Ojcze, jak słuchać i kogo słuchać? Bo mam wrażenie i pewnie pod tej audycji też można odnieść wrażenie, że jest jednak jakiś chaos, prawda?
No ja tutaj mocno wsłuchałem się właśnie w głos lekarzy różnych, i polskich, i zagranicznych, i dochodzę do wniosku, żeby zachować spokój, leczyć się dobrze i sprawdzonymi tanimi sposobami, nie panikować i po prostu dobrze funkcjonować. I przede wszystkim oni przestrzegali przed lockdownami, zamykaniem szkół, a nawet szpitali. I mieli rację, bo fala tych dodatkowych zgonów, prawda, tych nadwyżkowych jest przeogromna w Polsce i widzimy efekt właściwie dezorganizacji służby zdrowia. Widzimy też, jakie szkody ponieśli uczniowie, zwłaszcza szkół podstawowych, małe dzieci. I w ogóle dzieci i młodzież to są osoby, które muszą funkcjonować społecznie w grupach społecznych. Inaczej nie będą funkcjonować dobrze wcale, można tak powiedzieć. Według mnie niepotrzebnie też zamykano te szkoły.
No to,
dzieci nie chorują praktycznie.
No to czy szczepić dzieci, bo mogą przechodzić, z jednej strony słyszymy, ciężko i przenosić zakażenia na członków swojej rodziny. Co prawda większość tych starszych jest co prawda zaszczepiona, no ale co ojciec powie o dzieciach i nastolatkach i o ich szczepieniu?
W Polsce dowiedziono 2 zgonów w ciągu całego tego czasu na COVID, nawet gdyby to była prawda, bo to nie zawsze wiemy na pewno, że to był COVID, bo wiemy, że zawyżano te statystyki, szukając wszędzie COVID-u, używając zresztą niewiarygodnych testów. Ale nawet gdyby były 2, to jest to mniej niż, dużo mniej niż na coroczną sezonową grypę, która raz po raz jest potężna i miała zgonów więcej niż odnotowaliśmy na koniec.
O tych 2 oficjalnych zgonach to ojciec mówi w odniesieniu właśnie do nastolatków, ale tłumaczy się jednak powszechnie, że zagrożenie jest i że dlatego tutaj też słuchacze podkreślali, że te szczepienia są bardzo ważne.
Tak można tłumaczyć, ale trzeba też jeszcze wykazać, na jakiej podstawie się to tłumaczy, i to zagrożenie nie jest wielkie. Wszystkie statystyki, na które się powołują ci, którzy je badają, a jest parę takich głosów w Polsce, również pan Płaczek na przykład, teraz mi jego nazwisko przyszło do głowy, jeszcze inni, no wykazali dobitnie, że nie ma podstaw mówić o pandemii, bo nie ma wcale tylu zgonów i jeżeli się kierowało do szpitali osoby, które miały COVID bezobjawowy, to znaczy, że o wszystkim zadecydował niewiarygodny test. Sam jego twórca przyznał, że to jest kiepski test.
Obawiam się, że teraz niektórzy słuchacze, którzy byli bardzo przekonani o konieczności szczepień, mogą się zdenerwować na ojca, bo takie wypowiedzi, podobne do tego, co ojciec teraz mówi, no, są przecież publicznie piętnowane.
No zależy przez kogo. Piętnowane są przez naszych ministrów zdrowia i piętnowane są przez izby lekarskie. No ale izby lekarskie sławiły się piętnowaniem już wcześniej lekarzy za podawanie witaminy C i leczenie skuteczne. Czy tym sposobem nie jestem w stanie wniknąć w argumentację niektórych osób z izb lekarskich, jeśli nie przekonują ich ewidentne dane naukowe.
No ale wracając do szczepień jeszcze, do szczepień dzieci na przykład. Pan doktor Hen, który wypowiadał się w naszej audycji, twierdzi, że kalendarz szczepień dzieci i młodzieży zawiera wiele podobnych szczepień jak te covidowe.
No z punktu widzenia tego, co medycyna w ogóle wie i nauka, to jest to, że to jest nowy rodzaj preparatu, który się bardzo różni od szczepień, takich jakie były przeprowadzone dotychczas. Nigdy nie podawano RNA, czyli materiału genetycznego, w takiej formie, który miał dostać do komórek. To jest pierwsza sprawa, że w ogóle preparat jest nowy, że dopiero za 2 lata kończyć się mają te badania. W związku z czym, zgodnie z prawem, nie wolno nikomu innemu, jak tylko ochotnikom i to dorosłym, podawać takich preparatów. Nie można nikogo też do nich przymuszać. A mamy sytuację odwrotną i to jest łamanie prawa i zasad etycznych medycyny obowiązujących od, nie wiem, od zawsze, przynajmniej w krajach chrześcijańskich. I właściwie w kręgu kultury grecko-rzymskiej tak samo, że dobro pacjenta jest najwyższym celem lekarza.
No to jak w tej sytuacji, proszę ojca, jak w tej sytuacji informacje, które płyną z Ministerstwa Zdrowia, płyną od lekarzy, płyną od lekarza, z którym teraz rozmawiam, który jest jednocześnie dominikaninem, jak ma się odnaleźć człowiek, który ma podjąć decyzję właśnie na przykład o szczepieniu?
Musi się zdobyć na opanowanie paniki. Zrozumieć, że ma prawo używać rozumu i oceniać rozumowo, bo jeżeli użyje analizy rozumowej, no to stwierdzi, że któraś ze stron jednak podaje argumenty rzeczowe, merytoryczne, a druga propagandowe. No trzeba odróżnić propagandę od faktów, od jakiejś realności.
Jak badać fakty i gdzie ich szukać? Nawiązując do wypowiedzi, które dotyczą szczepień i też reakcji poszczepiennych, minister zdrowia i wielu lekarzy publicznie w wystąpieniach mówi, że przyjmowanie preparatów po pierwsze jest niezbędne, po drugie jest bezpieczne. Oczywiście mamy także informacje o tym, że niełatwo jest zgłosić tak zwany NOP, bo to jest cała procedura, która lekarzowi może zabrać godzinę i nie zawsze się udaje. Jak to zestawić? Jak to przeanalizować? Jaki jest, by tak można było powiedzieć, bilans korzyści i ryzyka?
Mamy dane o tym, że te białka, zwłaszcza to białko kolca, wędruje sobie po całym ciele, gromadzić się może w mózgu, może w nerkach, może gdzieś, uszkadzając te narządy. Mamy zanotowanych w Polsce dużo już zgonów poszczepiennych. Ja zajrzałem do oficjalnych danych, na taki PDF otrzymałem. No jest to dosyć załamujące, porażenia, zatory bardzo liczne, zawały serca, zatrzymanie akcji serca, duża liczba zgonów.
To jest pytanie, jak zestawiać te liczby, bo zdaje się, że w kwietniu, jakoś to było wiosną, tak, w kwietniu chyba tego roku czytałem informację i to była informacja oficjalna, że od początku podawania w Polsce tych szczepień, czy też preparatów przeciw COVID-19 odnotowano 63 zgony, które były związane czasowo z podaniem tego preparatu. Nie we wszystkich przypadkach udowodniono bezpośrednio, że przyczyną było podanie preparatu, ale koincydencja czasowa była wyraźna, tak jak mówi o tym ustawa, że jeżeli jest tam w jakimś czasie efekt negatywny, to należy go wiązać. Czy ojciec, mówiąc o tych negatywnych skutkach, odnosi się też rzeczywiście do oficjalnych danych?
No tak, każdy może je zdobyć. One są na oficjalnych stronach naszego Ministerstwa Zdrowia.
No to warto zajrzeć. W naszej audycji wypowiadała się też pani, mama chłopaka ze szkoły podstawowej w Gnieźnie, że mimo obaw i niepewności na szczepienie się zdecydowała. Zdecydowała się też, żeby zaszczepić syna. Jak podkreśliła, przede wszystkim, żeby nie mieć problemów, żeby uniknąć problemów, bo chyba użyła sformułowania ostracyzm społeczny, tego się boi. I problemów w pracy to także podkreśliła. No i podjęła tę decyzję, choć, jak twierdzi, pod presją.
I to bardzo jest przykra sytuacja, bo właśnie to jest przymuszanie ludzi do rzeczy, do których nikt nie ma prawa ich przymuszać. Zabieranie wolności. Walczyliśmy o wolność dość długo i ona jest bardzo cenną rzeczą. Prawo do decydowania o swoim zdrowiu. Przecież to jest przyrodzone prawo człowieka. Nie jest tak, że każdy może o moim zdrowiu decydować, tylko ja sam przede wszystkim decyduję. A lekarz ma służyć moim potrzebom i system ochrony zdrowia. nie sobie samemu, czy jakimś innym celom, prawda?
No, ale być może słyszał ojciec też, jaka jest presja. Jedna z pani chociażby mówi o tym, że oczekuje tego, żeby, chociaż rozumie tych, którzy się nie szczepią, ale że jednak, no, jak się nie szczepią, to muszą się liczyć z tym, że umrą. Potem sama zresztą w rozmowie trafiła na taką odpowiedź z drugiej strony. No i możemy powiedzieć, że powszechnie lekarze do szczepień zachęcają jednak, tak się przynajmniej przecież wydaje.
Nie, nie, no nie każdy lekarz, ja sam znam sporo lekarzy i wielu z nich ubolewa nad tym, że się ich zmusza do różnych rzeczy, albo że będą na nich naciski, żeby się na przykład sami szczepili. Bynajmniej nie wszyscy lekarze się zaszczepili. O ile mi wiadomo, większość posłów w Polsce się nie zaszczepiła.
No tak, tylko że izby lekarskie, a więc samorząd lekarski, potępia takie wypowiedzi, które negują działania zalecane przez ministra zdrowia, którzy mówią, że lepiej leczyć, a nie wprowadzać nadmiernych obostrzeń, niepotrzebnych działań, bo ich zdaniem to są często działania zbędne i szkodliwe. Izby takie działania lekarzy piętnują.
Ale one używają po prostu argumentów niemerytorycznych, tylko takich jak groźba zawieszenia w prawie wykonywania zawodu. To nie jest merytoryczny argument. To spotkało lekarza Huberta Czerniaka, Jaśkowskiego, dr Martynowską, wygrała sprawę potem w sądzie powszechnym.
No to dlaczego jest taki nacisk na podawanie szczególnie tych szczepionek i na taką procedurę, czy na taki system podejścia do leczenia, do chorych, do zapobiegania, jaki jest prezentowany jednak w oficjalnej ministerialnej wersji?
Niewątpliwie chodzi tu o wielkie pieniądze. No, firmy farmaceutyczne chcą sprzedać swoje produkty.
Tak, któryś z słuchaczy też mówił o pieniądzach. Czy ojciec się nie obawia, że taka wypowiedź, tak wprost stwierdzenie tego jako faktu, może zostać zaliczona do zbioru teorii spiskowych?
Ja nie wiem, czy to jest spiskowa teoria dziejów, skoro widać, że one robią jak na dłoni. Jeżeli coś się dzieje przed nami na własne oczy, czy to jest spisek, czy to jest po prostu coś, co widzimy właśnie wszyscy razem? Bo mi się wydaje, że to chyba widzimy. Bo przecież te firmy po prostu produkują tak zwane szczepionki, to są preparaty, tak bym to nazywał jednak, o nieustalonym jeszcze w ogóle statusie i skuteczności wątpliwej. Ciągle, niepotwierdzane jednak obecnie żadnymi danymi. Same przyznały, że one nie hamują transmisji wirusa. Same te firmy przyznały. Oraz nie chronią przed przechorowaniem, tylko mają zmniejszać gwałtowność objawów, co też niekoniecznie jest prawdą. Jedno wiadomo, że naprawdę odporne są osoby, które przechorowały i mają naturalną, silną odporność. I taka osoba jest przynajmniej przez rok odporna albo i dłużej i może spać spokojnie i ma to robić. Może też zażywać trochę witaminy C, 1 gram dziennie, witaminy D3, cynk w razie czego, mieć pod ręką amantadynę na przykład, zawsze się może przydać, ale poza tym to spać spokojnie, dlatego że śmiertelność w wieku poniżej 70 lat jest minimalna. Oczywiście jest większa tam, gdzie są choroby towarzyszące, prawda, ktoś ma ciężką cukrzycę, olbrzymią nadwagę, nowotwory i jakieś inne ciężkie choroby, no to oczywiście jego odporność jest wtedy dużo mniejsza. To w pewnych poszczególnych przypadkach ten wirus uderzał. Też na początku niestety źle leczono, bo akurat jemu towarzyszy zakrzepica płucna, do której przeciwwskazanym jest stosowanie respiratora, a właśnie ci ludzie lądowali pod respiratorem i ginęli. Na całym świecie to było robione, w końcu się połapano, że nie tędy droga.
Skoro to były błędne procedury, no to w takim razie którędy droga dla medyków, też dla nas, którędy droga, jak iść, skoro dociera do nas ogrom często tak sprzecznych informacji, które są różnie interpretowane, to też zależy, kto do jakich informacji dotrze, co słyszeliśmy w naszej audycji wypowiedzi słuchaczy. Co powinno być dla nas najważniejsze?
Spokój. Nie ma powodów do paniki. Mi się wydaje, że dzielimy się przede wszystkim na spanikowanych i mniej spanikowanych, albo niespanikowanych. Mi się wydaje, że wiele osób weszło w stan paniki i jeszcze z niego nie wyszło. I to jest już też osobnym problemem. Wiele osób ma takie trochę skłonności do lękowych reakcji i te skłonności zostały w jakiś sposób wykorzystane, czy tych ludzi wprowadzono w stan paniki, z którego aż trudno nawet w końcu wyjść. Bo oni niektórzy są, ciągle się nakręcają, bo media temu służą niestety. Wprowadzono ludzi w taki stan, że oni sobie wyobrażają, że każdy zarazek, jak ich dogoni, to ich zabije. Podczas gdy my mamy w sobie drobnoustrojów różnych, wadze 2 kilogramów każdy z nas, których duża część jest potrzebna do życia. Jesteśmy w równowadze ze światem mikroorganizmów, a nasz układ immunologiczny świetnie sobie z tym radzi, nawet potrzebuje tego kontaktu. Więc nadmiernie odcinanie się, taka hiperhigiena jest niezdrowa. Maseczki, jak wykazały badania, porównano na przykład Stany Zjednoczone, gdzie był obowiązek maseczek i te Stany, gdzie nie było obowiązku maseczek, to zgony na COVID-a były większe w tych Stanach, gdzie ludzie chodzili w maseczkach. Ponieważ się z powrotem infekowali tym, co maseczka zebrała, trzymana na twarzy długo, i te reinfekcje przy gorszym dotlenieniu powodowały większą skłonność do chorób i do zgonów. Więc taki był efekt. Taki jest efekt netto, jaki wynika z pracy naukowej, którą czytałem. Więc ja bym bardzo chciał, żeby takie argumenty podawać, a nie argumenty typu przyjdzie wirus i zabije.
To mówi lekarz dominikanin, ojciec Jacek Norkowski. Można by w tej sytuacji powiedzieć, skoro mówi ojciec o tych pracach naukowych, które ojciec czytał i mówi o liczbach, o sytuacjach porównywania tego, co działo się w różnych obszarach, kiedy zastosowano różne metody, że i wiara, i rozum są tutaj ważne, fides et ratio. No ale dobrze, ta obawa ciągle jest. Jest obawa, jest wiara w to, że może coś się stać i jest rozum, który podpowiada, że być może jest coś, co może nas przed zakażeniem obronić. Jak żyć? Bo wciąż ta obawa w ludziach jest.
Ja bym powiedział, odbudowa ducha wspólnotowego, rozmowy, spotykanie się, interakcje, dyskusje, rozrywka też na nowo. Trzeba normalnie żyć, funkcjonować, odkryć ten świat i zrozumieć, że nie jesteśmy w tym świecie ciągle czymś zagrożeni, strasznym i nie mamy powodu do tego, aby żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia. Oczywiście zawsze będą jakieś zagrożenia, zawsze mogą być wojny, mogą być konflikty, może nam cegłówka spaść na głowie, prawda, ale to nie powód, żeby żyć w stanie paniki albo depresji cały czas.
Pokój zatem, depresja zabija, strach zabija. Dziękuję bardzo. Musimy już niestety kończyć. Ojciec Jacek Narkowski, lekarz i dominikanin. Skoro żyć, nie obawiać się i także nie unikać rozrywki, to wszystkim Michałom, Michaliną, Gabrielą, Rafałom, Franciszką i tym urodzonym 29 września życzymy dobrego, udanego, spokojnego dnia i pogody ducha i zdrowia ciała. 12:57 się zbliża Radio Poznań. Tomasz Jędraszczak, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
W środku dnia.